Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem jest Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy. Dziś temat śluby lwowskie Jana Kazimierza, wymiar historyczny i profetyczny. Naszym gościem jest pan profesor Włodzimierz Osadczy. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Pan profesor jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej. Jest też... prowadzi ośrodek badań wschodnioeuropejskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bardzo dziękujemy, że pan jest z nami w tak szczególnym czasie, bo jutro przypada 360. rocznica ślubów Jana Kazimierza. Będziemy też mieli okazję i ten zaszczyt, że te uroczystości będziemy mogli transmitować 9 kwietnia z katedry lwowskiej. Zaprosił nas ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Wiem, że z tym wydarzeniem też wiąże się konferencja naukowa, mówiliśmy na sam koniec, która odbywać się będzie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 7 kwietnia, później 8 i 9 ta konferencja w Lwowie. Cieszymy się bardzo, panie profesorze, że to nasze spojrzenie, myślę, ten wymiar historyczny, profetyczny, jeden i drugi jest, myślę, bardzo ważny. Historia, jak zawsze, matką, nauczycielką dla nas, a ten wymiar profetyczny, też pewien wymiar dla nas, ludzi wierzących, myślę, bardzo, bardzo ważny, bo tak jak prorocy kiedyś przemawiali, tak i ci, którzy tą historię przed nami tworzyli, myślę, że są też jakimś bardzo wymownym znakiem tego oddawania się Panu Bogu, tego też próbowania wprowadzenia nas też i w tą przestrzeń Bożej opatrzności.
Szczęść Boże, dziękuję też ojcom i Radio Maryja i też Telewizji Trwam za przywiązanie uwagi do wydarzenia, którego jubileusz w dniu jutrzejszym będziemy świętować bezpośrednio, bo 1 kwietnia 1656 roku król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski i tak dalej, Jan Kazimierz złożył śluby w katedrze lwowskiej przed obrazem Najświętszej Marii Panny Łaskawej, prosząc o wstawiennictwo i też ogłaszając Matkę Boską, Królową Korony Polskiej. Więc dziękuję za to, z racji na to, że no, tematy, które określa się dość często jako kresowe, no, dość często też znajdują się poza obrębem zainteresowań życia krajowego. Czyli, prawda, ta historia wielka, którą nie da się ograniczyć granicami wytoczonymi na skutek koniunktury politycznej, no, siłą rzeczy jakoś mało nurtuje umysły i mało obecne w dniu powszednim mieszkańców Polski. Natomiast, no, więc ta historia czymś jest tak dalekim i niespecjalnie przekładającym się na życie codzienne. Stąd to, że taka znana na całym świecie rozgłośnia jak Radio Maryja, Telewizja Trwam i tak dalej, przywiązują do tego uwagę, to jest bardzo ważne, dlatego że przywracają pewną pamięć, a też, jak ojciec wspomniał, ten wymiar profetyczny, bo to, co się działo 360 lat temu, to nie jest tylko jednorazowy akt, który no, miał miejsce jak wiele wydarzeń w historii Polski, tylko to się rozpoczęła historia zawierzenia narodu, zawierzenia kraju Matce Bożej jako Królowej Korony Polskiej i kolejne z tym związane wydarzenia, prawda, towarzyszyły historii narodu w ciągu wieków. Z tym też związane chociażby, prawda, jest funkcjonowanie Radio Maryja, które jest, ma wybitnie wymiar maryjny i też łączy narody, łączy losy Polski i losy z obecnością Marii w życiu narodu. Także jest to temat rzeka, który warto zanurzyć się i o którym warto porozmawiać. Tak jak wspomniałem, że bezpośrednio przyczyną naszego spotkania jest jubileusz 360. rocznicy złożenia ślubu w katedrze lwowskiej, który przypada właśnie na 1 kwietnia. W okolicznościach bardzo dramatycznych to wydarzenie miało miejsce, gdyż Polska została zalana potopem szwedzkim, ale to była jedna z klęsk, które nawiedzały kraj w ciągu bardzo krótkiego terminu czasu, bo pamiętamy, że przed tym rozpoczęły się wojny kozackie, które doprowadziły do destrukcji państwa polskiego, które doprowadziły też do agresji ze strony państwa moskiewskiego. Nasiliły się wojny polsko-moskiewskie. Skorzystały też różne destrukcyjne siły wewnątrz państwa. Wiemy, że nasilił się separatyzm na Litwie. Radziwiłłowie rozwiązali Unię Polsko-Litewską, więc wydawało się, że kraj jest w potrzasku, z którego nie da się wybrnąć, z którego się nie da wydostać. No i w tej sytuacji ostateczności król, który też był, można powiedzieć, na emigracji na Śląsku, przebywał, wraca do kraju i podąża do miasta, które ocalało z potopu szwedzkiego, do Lwowa, i tam w katedrze lwowskiej niezwykle uroczyście składa śluby, ogłaszając Matkę Boską Królową Korony Polskiej. Tak pokrótce można powiedzieć, taka jest otoczka historyczna. Dziwnym rządzeniem opatrzności od tego czasu rozpoczyna się oswobodzenie kraju z obcego panowania. Było to też rozłożone w czasie, dlatego że potop, który zalał cały kraj, stopniowo ustępował, stopniowo, prawda, dawało się oswobodzić kolejne wysepki i w końcu doprowadzić do całkowitego oswobodzenia Polski, Rzeczypospolitej, spod obcego panowania. Więc tradycja narodowa mówi o wstawiennictwie Marii w tej konkretnej sytuacji i tradycja składania hołdu Marii jako Królowej Polski, Królowej Korony Polskiej, towarzyszy narodowi w ciągu całej historii. I takim, prawda, ostatnim aktem, można powiedzieć, zamknięcia tych ślubów narodowych, składając hołd Marii, był akt z 1956 roku, ślubów jasnogórskich, które były bezpośrednio kontynuacją ślubów lwowskich.
Panie profesorze, ten wymiar profetyczny, no myślimy też o tym, jak my dzisiaj patrzymy na tę rzeczywistość, no nawet przez śluby prymasa tysiąclecia, no i to, co teraz przeżywamy, 1050. rocznicę Chrztu Polski, bo myślę, że tak jak wspomniałem, że historia nauczycielką naszą, ale to pytanie, co my robimy z tym depozytem wiary, z tym, co zostało zapoczątkowane w którymś momencie w naszym narodzie przez ich chrzest i te kolejne takie etapy tego oddawania czy zawierzania naszej ojczyzny Matce Najświętszej. No i to, co stało się właśnie 360 lat temu, w jaki sposób to warunkuje nas, czy uwarunkowywuje, pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy pójść, albo też jak rozumieć to oddanie, to ślubowanie Matce Najświętszej przez wypełnianie tych ślubów, tego, do czego król Jan Kazimierz nas zobowiązał jako naród.
Bardzo dziękuję ojcu też za przypomnienie tego innego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, bo rzeczywiście wszystko to są ogniwa jednej wielkiej historii, historii państwa polskiego i chrześcijaństwa, z którym nierozerwalnie jest związane państwowość polska, tradycja historyczna polska, historia Polski jako wspólnoty, która liczy ponad 1000 lat tradycji europejskiej, tradycji bycia częścią, organiczną, integralną częścią wspólnoty europejskiej, tym, co w ciągu wieku też przybrało określenie antemoralis christianitatis, przedmurze chrześcijaństwa. Wiemy, że właśnie stanie na straży wartości chrześcijańskich, bycie tą przyłbicą chrześcijaństwa jest losem Polski w ciągu historii i wiemy, że też w znacznej mierze ta funkcja znów powraca i jest też narody europejskie, które zostały dotknięte inną inwazją, inwazją niezwiązaną z podbojem bezpośrednio mocy oręża, tylko inwazją, która rozkłada ośrodka, inwazją związaną z rozkładaniem ośrodka poprzez wymazywanie wartości chrześcijańskich, poprzez to, że się Europa wstydzi swojego korzenia chrześcijańskiego. Więc z Polską wiemy, że wiążą się wielkie nadzieje i tutaj też wierzymy, iż jeszcze wielka misja spoczywa na państwie polskim, na narodzie polskim, na tej tradycji, częścią integralną, której właśnie stały się śluby Jana Kazimierza. Więc jest to ten wymiar profetyczny, czyli prawda, Maria Królowa Polski została obwołana Królową Polski 360 lat temu, została ukoronowana nieco później, 60 lat po akcie ślubowania króla Jana Kazimierza w 1717 roku na Jasnej Górze dokonano aktu koronacji. Później też w innych ośrodkach, sanktuariach licznych polskich w XVIII wieku takie akty się dokonywały, koronacji niezwykle uroczyście. Wiemy, że w znacznej mierze też odrodzenie narodowe w XIX wieku, po klęskach powstań, po klęskach, prawda, też tych wizji odrodzenia państwa, które rysowały się bardzo prosto, wziąć się za oręż i iść walczyć o prawą sprawę, o sprawę, prawda, wolności. Czyli, prawda, okazało się, że na nic się zdały te, prawda, zrywy narodowe bez głębszego bez głębszej odbudowy od środka narodu, bez wskrzeszenia, powrotu do wartości, bez rachunku sumienia, do którego nawoływali wielcy święci XIX wieku, do którego nawoływali też, nawoływały zgromadzenia takie, no chociażby jak Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, które pojawiło się, właśnie wyrosło z rozpaczy, na gruzach klęski wizji odrodzenia Polski tylko jedynie w oparciu o siłę militarną. Do niczego nie doprowadziły, tylko do rozpaczy, do klęski, do strat, więc odrodzenie, zawierzenie Marii, powrót do wartości religijnych i o tym właśnie mówili wielcy wieszczowie narodu polskiego, wielcy też wizjonerzy wywodzący się z kręgów religijnych, biskupi, święci i tak dalej, i tak dalej. Więc wiemy, że ta przygoda rozpoczęta 360 lat temu miała rozwój, miała, prawda, pogłębienie, miała też uwieńczenie, jak żeśmy tutaj przypomnieli, w postaci ślubów jasnogórskich, kiedy znowuż kolejny potop przeżywała Polska, kiedy została pozbawiona suwerenności, kiedy kończył się okrutny okres stalinizmu, kiedy, prawda, też naród poszukiwał drogowskazów, kiedy zabrakło elit narodowych i prymas jako interrex też został pozbawiony głosu, był internowany, więc na Jasnej Górze uroczyście zostały przypomniane, odnowione śluby Jana Kazimierza i są, znaczy śluby lwowskie, o rodowodzie lwowskim, oczywiście już inne, bo autorstwo prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego, ale jest to ten sam ciąg wydarzeń, który został, można powiedzieć, tak w sposób bardzo symboliczny zasygnalizowany we Lwowie, ale to nie jest początek zresztą maryjności historii Polski. Pamiętajmy, prawda, i bitwę pod Grunwaldem, pamiętajmy Bogorodzice, okres bogorodziczny okres, prawda, w historii Polski, jak nazywa się dość często, prawda, ten okres jagielloński. Czyli jest to jedno z ogniw bardzo ważnych w historii chrześcijaństwa polskiego, a też tożsamości Polski. Tak można to nazwać.
Panie profesorze, Jan Kazimierz składał swoje śluby jako król w imieniu narodu, ale bez jego udziału. Tak? 300 lat później naród ponowił to ślubowanie, ale bez obecności władz to stało się, prawda, z udziałem prymasa tysiąclecia. I teraz, co więc łączy śluby królewskie ze ślubami narodu? Jak naród też ma to odprawiać? Bo gdy czytamy tekst tych ślubów, to mówi: ja, Jan Kazimierz, twego syna, króla królów i pana mojego, i twoim zmiłowaniem się, król, do twych najświętszych słów przychodzę i o tę konfederację czynię. Ciebie za patronkę moją i państwa mego królową dzisiaj obieram. Mnie, królestwo moje polskie, wielkie księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, czernichowskie, wojska obojga narodów i pospólstwo, wszystko twoje osobliwej opiece i obronie polecam.
Trzeba powiedzieć, że śluby Jana Kazimierza, śluby lwowskie, odbywały się w konkretnych uwarunkowaniach historycznych, prawda? Kiedy kształt państwa i społeczeństwa był taki, a nie inny. Mamy do czynienia ze społeczeństwem stanowym. Czyli, prawda, nie ma mowy o demokracji, jak to obecnie mamy społeczeństwo, prawda, demokratyczne, gdzie każdy głos, każdy obywatel ma jednakowy głos, gdzie naród jest reprezentowany przez ogół obywateli państwa. Natomiast w sytuacji Polski Rzeczypospolitej XVII-wiecznej mieliśmy do czynienia z społeczeństwem stanowym i trzeba powiedzieć, prawda, bo to jest półprawdy to, co ojciec powiedział, że król, prawda, jako władza tylko składał śluby, bo śluby zostały powtórzone i zostały złożone przez wszystkie stany Rzeczypospolitej, prawda, król jako pierwszy, ale też wszystkie stany potwierdziły te śluby, czyli był to, prawda, akt ogólnonarodowego ofiarowania się Matce Najświętszej i wyboru Matki Boskiej na królową korony Polski. Czyli można powiedzieć, że w ówczesnym społeczeństwie, tak jak ono mogło być maksymalnie reprezentowane poprzez różne stany, ten akt miał miejsce, prawda, jako akt ogólnonarodowy.
No po tych 300 latach, no, naród chciał, a władzy znowu nie było.
Po
tak?
tych Władza 300 nie latach, prawda, no to naród przeżył wielką tragedię, kiedy został pozbawiony elit na skutek tych dramatycznych doświadczeń, które się rozpoczęły w 1939 roku, prawda, których tam uwieńczeniem było powstanie warszawskie, zniszczenie elit warszawskich i tak dalej, kiedy, prawda, już pod pozorem, pod płaszczykiem państwa polskiego funkcjonowało państwo pozbawione suwerenności, którym rządziły osoby, które otrzymywały dyspozycje, prawda, z zagranicy, które nie były suwerenne, które nie troszczyły się, którym nie leżało na sercu, prawda, dobro państwa, dobro wspólne, tylko, prawda, postępowali jako eksploatatorzy, jako ci, którzy, prawda, wykorzystywali tylko ten naród i państwo, żeby tworzyć jakąś ideę fix w postaci międzynarodówki komunistycznej, czy, prawda, satelitów Kremla i tak dalej. Więc, prawda, w tej sytuacji, kiedy elity nie miały prawa głosu, kiedy naród w znacznej mierze stracił swoje elity, symbolem, tak jak wspomniałem, tych wielkich strat i powstanie warszawskie, i Katyń mogą być, prawda, i wywózki syberyjskie i tak dalej, naród został pozbawiony warstwy przewodniej i siłą rzeczy, tak jak to w historii Polski się zdarzało, przez czas dłuższy Kościół przejął tą funkcję przywódczą i prymas jako interrex, jako ten, który w czasie Międzykrólewia wyraża tutaj opinię, czy wyraża rację stanu, tak też przez długie dziesięciolecia, prawda, prymas pozostawał tym interreksem. Zazwyczaj ten okres międzykrólewia trwał krótko, prawda, jeden król umierał, drugiego wybierano i w międzyczasie, prawda, ktoś musiał rządzić. Natomiast no, ten okres pozbawienia narodu elit, pozbawienia warstwy przywódczej w sytuacji Polski powojennej trwał zbyt długo, więc tutaj trudno przecenić misji prymasa tysiąclecia i Kościoła, który zresztą wydał, prawda, z tego gremium wyszedł święty Jan Paweł II, znakomita plejada biskupów, których z wielką czcią wspominamy, którzy byli prawdziwymi przywódcami swojego narodu, więc nawet z pewnym takim utęsknieniem patrzymy w tamte czasy, kiedy rzeczywiście Kościół stał się wyrazicielem racji stanu, ale racji stanu, prawda, w kategoriach bożych, czy też wartości były uszeregowane w sposób właściwy. Naród nie stoczył się w przepaść nacjonalizmu, w przepaść, prawda, jakichś pseudoideologii, które można byłoby, prawda, wyciągnąć jako skrajność, jako odpowiedź na niesprawiedliwość, dlatego że naród doświadczył, prawda, wielkiej niesprawiedliwości. Więc były wielkie pokusy do tego, żeby sięgnąć po radykalne środki, tak jak to chociażby, prawda, w czasie powstań było. Ale Bogu dzięki, że znaleźli się wielcy mężowie stanu w postaci tych senatorów, bo takie tytuły, prawda, dawnym biskupom przysługiwały, w postaci tych przywódców religijnych, którzy potrafili poprowadzić naród przez ten długi okres bezkrólewia, wskazać wartości prawdziwe. Wiemy, że z tych wartości wyrósł i etos solidarności, etos sprawiedliwego państwa, więc wszystko to w jakiś sposób jest związane z tym, co wspominamy dzisiaj i z tym dniem, od którego nas dzieli 360 lat z perspektywy dnia dzisiejszego.
Jak pan patrzy na ten tekst ślubów Jana Kazimierza, na co chcielibyśmy też zwrócić uwagę? Mówiliśmy o tym wymiarze społecznym, o tym poczuciu pewnej niesprawiedliwości. To też w jakiś sposób widać, to jest zaznaczone, ta świadomość króla. Myślę też ogromnie, ogromnie tutaj istotne to.
Rzeczywiście jest to tekst religijny, tekst precedensy. Podobne zdarzały się w historii, podobne nawet niektórzy uczeni sugerują, że, prawda, był w jakiś sposób wzorowany na tekstach francuskich w podobnym okresie, które pojawiły się. Więc i wszystko tutaj mieści się w pewnym kanonie takich deklaracji religijnych, natomiast elementem takim bardzo istotnym jest ten wątek społeczny, który jest wyrażony w kilku zdaniach, ale który świadczy o tym, że w obliczu zagrożenia, w obliczu naprawdę trudnej chwili, kiedy trzeba, prawda, stanąć w prawdzie wobec Boga i złożyć rachunek sumienia, uderzyć się w pierś, król właśnie dokonuje tego aktu i mówi, że, prawda, zdaje sprawę z niesprawiedliwości społecznej i deklaruje też pragnienie naprawić tych niesprawiedliwości, te niesprawiedliwości, które dotyczą przede wszystkim chłopstwa, prawda, jako stan najbardziej upośledzony. Wiemy, że ustrój społeczny Rzeczypospolitej był daleki od wzorca, chociaż nie był, prawda, też czymś wzorcem najgorszym. Wiemy, że w stosunku chociażby do Niemiec, do państw niektórych Rzeszy Niemieckiej, w których fakty historyczne wspominają o tym, że właściciele, panowie chłopów trzymali baty z ludzkiej skóry, więc prawda, w sposób o wiele bardziej okrutny doświadczali swoich poddanych, aniż to było w tej zacofanej i na wszystkie sposoby, prawda, piętnowanej Polsce. Tym niemniej, no, jest to fakt oczywisty i te bunty, które miały miejsce na Ukrainie, powstanie kozackie, wojny kozackie, no, miały jakieś pod sobą też społeczne przyczyny. Więc należy tutaj powiedzieć, że był to akt wielki takiej odwagi obywatelskiej, akt dawania świadectwa prawdzie. Wiemy, że po złożeniu ślubów król panował dość krótko, bo w 61 roku abdykował. Wiemy, że też no, sprawy społeczne nie były najbardziej sprawami takimi, które były w kategorii priorytetu polityki państwa, ponieważ państwo musiało się wydobyć spod potopu, musiało, prawda, najpierw zwalczyć najeźdźcę obcego. I ta walka, ta atmosfera, prawda, walki z najeźdźcą zewnętrznym nieco wytonowała i oddaliła perspektywę naprawy tych krzywd w stosunku do chłopów. I późniejsze pokolenia elit polskich, przede wszystkim te pokolenia, o których wspominałem, XIX-wieczne, które inteligencja, elity religijne, które próbowały się zastanowić nad tym, dlaczego w kategoriach, prawda, opatrzności Bożej Polska ponosi te klęski w postaci postaci rozbiorów, pozbawienia suwerenności i tak dalej, więc wielu wskazywało na to, że właśnie niedotrzymanie tych ślubów, nierozstrzygnięcie kwestii społecznych, między innymi jest to jedna z przyczyn, za które Polska pokutuje niewolą narodową.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy na temat ślubów lwowskich Jana Kazimierza, o tym wymiarze historycznym i profetycznym. Naszym gościem jest pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej. Też prowadzi Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, numery do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Pan zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Tadeusz z Żoliborza w Warszawie.
Proszę bardzo.
Jeśli nie było odniesienia do następujących okoliczności, to proszę gościa, by się do nich odniósł. O ile wiem, rotę ślubowania układał Andrzej Bobola. I drugie spostrzeżenie, na obrazie Jana Matejki przedstawiającym śluby lwowskie Jana Kazimierza na ołtarzu, i to jest tak rzucająca się w oczy symbolika, której nie rozumiem, na ołtarzu są świeże, polne, dobrze rozwinięte kwiaty, a przecież to była wczesno-wiosenna pora. Proszę odniesienie się do tego. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Panu, z Panem Bogiem.
Gdy chodzi o autorstwo roty tekstu ślubowanie, znaczy literatura przedmiotu mówi o tym, że prymas Leszczyński był osobą, która ułożyła tekst. No i chyba to jest sprawa udokumentowana, znana, także tutaj jakieś dyskusje nie powinny byłyby być. Natomiast no, obecność kwiatów polnych na ołtarzu na obrazie Jana Matejki, można, no znowu, że to jest metafora, prawda? Wiemy, że wieszcz narodowy, a tym w malarstwie niewątpliwie był też Jan Matejko, prawda? Próbował poprzez symbolikę donieść pewne treści, używając, prawda, też i postaci przeniesione może z innej epoki i też symbole, które no, nie pasowałyby do pierwszych dni kwietnia, więc może być to też odczytane w ten sposób, że, prawda, kwiaty polne w moim skojarzeniu mogą symbolizować, prawda, tutaj obecność ludu. Jest to ten element pierwiastek ludowy, więc stąd też może to w jakiś sposób się odnosi do tych treści społecznych, o których żeśmy przed chwilą rozmawiali. Także można tutaj interpretować się, zastanawiać. No jest to ciekawa uwaga, która zasługuje też na jakieś głębsze dyskusje w środowisku znawców sztuki.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krystyna z Poznania dzwoni.
Prosimy.
Proszę ojca, bardzo jestem zainteresowana całą historią ślubów lwowskich, a szczególnie losami obrazu Matki Bożej Łaskawej. Nie byłam w Lwowie, ale zapoznałam się z historią tego obrazu i wiem, że po II wojnie światowej biskup Baziak zabrał ten obraz do Polski, ten oryginał, i umieścili go w kościele w Lubaczowie. Po jakimś czasie został on przewieziony do Krakowa w celach konserwacyjnych. I tam wykonano kopię, dwie kopie tego obrazu. Jedną dla katedry we Lwowie, a drugą, żeby wróciła do Lubaczowa. I kwestia jest oryginału. Oryginał podobno jest w Krakowie, w magazynach na Wawelu. I tutaj jest mi przykro, bo rodzi się takie pytanie, dlaczego oryginał obrazu Matki Bożej Łaskawej nie jest udostępniony wiernym gdziekolwiek. Tyle mamy sanktuariów, także miejsc godnych dla tego obrazu byłoby wiele. To jest jedna sprawa. A drugą sprawę to mam taką, że w telewizji oglądałam program i byłam też zdziwiona, że tłem do tych rozmów według mnie to była Matka Boża Ostrobramska. I dlatego no, trochę się dziwię, że nie jest tak popularny obraz Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa. Przecież nie każdy jeździ do Lubaczowa. Jeszcze rzadziej ktoś jeździ do Lwowa. A Matka Boża Łaskawa w Warszawie, ta z tymi strzałami, to jest zupełnie inny obraz, niezwiązany ze ślubami. Także bardzo bym prosiła tutaj o jakieś, powiedziałabym, no takie niepoprawne wyjaśnienie tej sprawy.
Dziękujemy bardzo.
Ja również dziękuję. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Też pani dziękuję. No rzeczywiście pani weszła tutaj w tematy no istotne, prawda, bo jest to, co pani powiedziała, to jest prawda. Od tego może drugiego wątku zacznę. Rzeczywiście tam przebijał, patrzyłem, prawda, bo miałem możliwości podglądu to, co się dzieje na ekranie, więc widziałem, że w tle jest Matka Boska Ostrobramska, która jest, prawda, dość rozpoznawalna i tak dalej, więc tak z lekkim uśmiechem na to patrzyłem, ale no też świadczy, prawda, to jest też pewne świadectwo tego, w jakim stopniu ten wizerunek, przed którym król składał śluby, jest rozpoznawalny i kojarzony, prawda? Czyli no to, co pani powiedziała, jednak kult ten zanikł, różne przyczyny na to się złożyły, prawda? Też i to, że tak jak pani słusznie powiedziała, ten obraz musiał być ekspatriowany, czyli wypędzony wraz z hierarchą z właściwego swojego miejsca, ale w ten sposób też się uratował, prawda? Więc prawdą jest to, że obecnie w katedrze lwowskiej wisi kopia obrazu Matki Boskiej Łaskawej, która no też jest, ma swoją historię kultu, która została ukoronowana papieskimi koronami przez świętego Jana Pawła II w 2001 roku w czasie pobytu papieża we Lwowie, więc jest to też obraz namodlony, znany. Znaczy, no nie chcę się wypowiadać w sprawach zasadności przechowywania oryginału w tym czy innym miejscu w Polsce, dlatego że no, jest to dla mnie trudne też wyzwanie, żeby zająć stanowisko. Z jednej strony oczywiście logicznie by było, prawda, żeby obraz, który jest częścią integralną katedry lwowskiej, jak Jan Paweł II powiedział, ten znak tożsamości Kościoła Lwowskiego, żeby, prawda, był na miejscu właściwym, a z innej strony, prawda, doświadczamy tą chwiejność i niestabilność sytuacji politycznej na wschodzie. Znamy też wagę obrazu, jaką miał ten obraz i ma historii Polski, że po Matce Boskiej Częstochowskiej to drugi taki obraz, który odegrał rolę decydującą w losach państwa, więc jest to pewna świętość narodowa. No i zadaniem Kościoła, zadaniem państwa, narodu jest to, żeby ochronić tą świętość od różnych sytuacji, które mogą mieć miejsce w społeczeństwach niestabilnych. Mówiliśmy o trudnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. Wiemy, że mimo demokratyzacji, mimo prawdowolności, wiele pozostawia do życzenia. Stąd też no, przyjmuję do wiadomości ten fakt. Natomiast trudno mi się ustosunkować w sposób oceniający, czy jest to dobrze, czy źle.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi ksiądz Jan Grzegorzek z Rybnika. Chcę tak parę zdań dać, jakiś przyczynek do, jaki miał wpływ może sam król Jan Kazimierz, no i ślubowanie lwowskie na rozwój kultu na Śląsku. Byłem proboszczem kiedyś w Krzyżowicach parę lat temu. Napisałem dwie prace takie naukowe. Jedną obroniłem jako naukową pracę na Uniwersytecie Śląskim, doktorat, a drugi napisałem o obrazie Matki Bożej Krzyżowickiej, która jest 500 lat w Krzyżowicach. A konkretnie chcę związać króla Jana Kazimierza z księciem pszczyńskim Erdmanem I Promnicem, który przyjaźnił się. A stało się to właśnie, ta pierwsza przyjaźń została zerwnięta z 12 i 13 października 1656 roku. Przez Żory król Jan Kazimierz jechał do Pszczyny. A potem ta przyjaźń trwała przez kilka lat. Skończyła się tym, że wśród tych promniców, którzy byli wszyscy ewangelikami, protestantami, ten właśnie Erdmann, pierwszy promnic, był konwertytą. Nawrócił się na katolicyzm i nie uwzględniłem tego w mojej pracy naukowej, jaki wpływ mogły mieć śluby Jana Kazimierza, bo jest prawdą, że kościoły ewangelickie i kościoły katolickie od końca XVI wieku, 1580 do 1660, przez prawie 80 lat na ziemi pszczyńskiej. Wszystkie kościoły były w rękach ewangelików, bo książę Pszczyński przeszedł na protestantyzm. I tak z kolei, z pokolenia na pokolenie. Dostał się do krzyżowic obraz Matki Bożej, który jest 500 lat, w 1530 roku, to jest krakowskie malarstwo, to wtedy zaczęła się przemiana. Zresztą też te czasy, kiedy jest kult Matki Bożej Piekarskiej, później to jest rok późniejszy, 1600, chociaż obraz już wcześniej był. I chcę dodać właśnie do tego to, że te kościoły po przejściu z protestantyzmu na katolicyzm, bo były to wszystkie katolickie kościoły, które zawłaszczył Baltazara Promnica, od biskupa wrocławskiego, który kupił ziemię pszczyńską w 1548 roku, a potem podarował tę ziemię pszczyńską swoim bratankom i oni ją, jak to mówię na Śląsku, zluczyli, całą ziemię pszczyńską. Jak powiedziałem przed chwilą, 80 lat prawie to trwało, ale skończyło się to szczęśliwie bardzo, bo ten kult Matki Bożej się rozwinął i do tego stopnia, że po dzień dzisiejszy takie Żory, Kobiór, Pszczyna, okolice Pszczyny, Wisła Mała, Wielka, Studzionka, to są parafie, które mają oprócz odpustu swojego patrona, drugi odpust maryjny. Tak dalece ten rozwój kultu maryjnego wpłynął, zresztą, żeby utwierdzić ten kult maryjny, a bezpośrednio jakoś teraz to patrzę na to, analizuję, jestem bardzo wdzięczny za tą piękną audycję, jakoś to wiąże właśnie z królem Janem Kazimierzem, który osobiście przez kilka lat się przyjaźnił z tym Erdmanem pierwszym, promnicem, sam przez to się też nawrócił. No, na marginesie można też dodać, że lubił król Jan Kazimierz psy, a taka psiarnia jakiejś tam rasy angielskiej była właśnie u tego Erdmana pierwszego promnica, ale niemniej tak to wpłynęło i myślę, że to też jakiś taki przyczynek do tej pięknej audycji dzisiaj. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać, księdzu. Proszę bardzo, panie profesorze.
Również chciałbym podziękować za uwypuklenie jeszcze jednego mało znanego wątku związanego z pobożnością maryjną w kontekście Śląska, prawda, z tymi terenami też król Jan Kazimierz miał ścisłe relacje. Pamiętamy też, że zanim przyjechał do Lwowa, to się ukrywał przez jakiś czas na Śląsku, więc są to tereny bezpośrednio związane z osobą Jana Kazimierza i tak jak ojciec wspominał, jest ten wymiar profetyczny, prawda, czyli proroczy, czyli prawda, kult maryjny, który dostał wielkiego impulsu, dostał wielkiego przyspieszenia po ślubach Jana Kazimierza, po ślubach lwowskich, no dawał owoce różnorakie. Wspominamy, prawda, te wielkie wydarzenia, jak śluby jasnogórskie, jak kolejne podkreślenia monarszej godności Marii w historii Polski, które były egzekwowany przez poszczególnych biskupów, przez episkopat polski, ustolicy apostolskie i tak dalej, ale też no, ciekawy ten wątek, który został przez księdza przedstawiony, czyli prawda, ta pobożność maryjna nie jest tylko tym, o czym wiemy, czy o tym, o czym możemy w książkach, prawda, takich bardziej generalnych przeczytać, ale też te opracowania, których ksiądz przed chwilą mówiący jest autorem, no, uzasadniają tezy o profetyzmie, o szczególnym wymiarze, prawda, tego wydarzenia ślubów lwowskich, które skutkowały, prawda, też innymi przejawami pobożności maryjnej.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana profesora i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Chciałam...
Pani ma na imię?
Stefania.
Dziękuję.
Dzwonię z środkowej Polski. Nie wiem, czy, bo nie słuchałam całej audycji, zarówno w telewizji, jak teraz, ale chciałam się włączyć i zapytać się, czy ten wątek był poruszany. Ponieważ kiedy ja czytałam o ślubach Jana Kazimierza i w ogóle, bardzo mnie właśnie uderzył fakt i jak w ogóle doszło do tego, może no, kiedy, a zaczęło się to wszystko w Neapolu w 1608 roku, kiedy współbrat naszego Stanisława Kostki, jezuita, ojciec Mancinelli, Juliusz, tak bardzo przemyśliwał, jak tu wielbić Matkę Bożą, jakimi tytułami, żeby no, było coś wspaniałego. I wtedy ukazała mu się Matka Boża, a u jej stóp klęczał Stanisław Kostka i Matka Boża powiedziała takie wielkie słowa. Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie pałają jego synowie. No i kiedy ojciec Juliusz powiedział to przełożonym, oni badali tą sprawę, uznali, że to jest coś poważnego, dali tutaj znak do Krakowa. I ojciec Juliusz, pomimo że miał 72 lata, postanowił przybyć na piechotę do Krakowa, czego dokonał w 1610 roku, kiedy przyszedł już, witał go król i wszystkie stany na rynku krakowskim, kiedy odprawiał mszę w katedrze, znowu mu się ukazała Matka Boża w pełnej glorii, znowu powtórzyła to samo. No i wszyscy się cieszyli, że Matka Boża chce być królową Polski, naszą, prawda? Natomiast nawet ufundowali krakowianie, ufundowali koronę, która do dzisiaj jest na jednej z wież Kościoła Mariackiego, ale też no, przemyśliwali, czy koronować, czy niektórzy byli przeciwni, niektórzy byli za, tak jak obecnie, i odnośnie Chrystusa Króla Polski. Ale to się tak jakoś odciągało. I właśnie przyszedł najazd szwedzki, potop i według tego, co czytam w tej książce, biskupi polscy w 55 roku wystosowali do papieża dramatyczny list. Zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje się nad nami. A papież Aleksander VII odpowiedział: nie, Maryja was uratuje, to polski pani. Jej się poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie. Ją królową ogłoście, przecież sama tego chciała, odpisał papież. No i właśnie to było w 55 roku. No, śluby lwowskie odbyły się w 56. I 1 kwietnia, prawda, Jan Kazimierz złożył to ślubowanie, a 7 kwietnia pod Warką była ta już zwycięska bitwa, nastąpiło zwycięstwo. Więc 7 dni po tych ślubach była ta zwycięska bitwa i wszyscy chyba powinniśmy o tym wiedzieć. I w tych czasach, kiedy też mamy tą intronizację przed sobą i tak dalej. Więc tak samo powinniśmy się teraz zawierzać i Matce Bożej, i Panu Jezusowi, który chce być Chrystusem naszego kraju. I jeżeli jeszcze jestem przy głosie, to chciałabym prosić Polaków, żeby zwrócili uwagę na dwie książki. Orędzie Anioła Stróża Polski do Polaków i Orędzia Matki Bożej Oto czynię wszystko nowe. To te książki są do kupienia w księgarniach naszego dziennika oraz w wydawnictwie Nasza Przyszłość, a mówią nam o sytuacji obecnej w Polsce i są takim kierunkowskazem dla naszego działania. To tyle chciałam powiedzieć. Przepraszam bardzo.
Dziękujemy też za te marginesy. Wszystkiego dobrego pani
Dziękuję
Stefaniu.
Bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze.
Dziękuję za ubogacenie naszych rozważań w takie konkretne przykłady pobożności maryjnej, które funkcjonowały na różnych szczeblach takich podań, jakichś, prawda, legendarnych, uznawanych, nieuznawanych przez Kościół wydarzeń. Pamiętajmy, że śluby Jana Kazimierza były umocowane w czasie, w konkretnej epoce historycznej. Jest to epoka barokowej kontrreformacji. Wiodącą siłą, która przywróciła stan posiadania Kościoła w Polsce chociażby, prawda, pod natarciem reformacji byli jezuici. Wiemy, że w znacznej mierze ta pobożność w okresie kontrreformacji była to pobożność odwołująca się do kultu maryjnego. Z jednej strony protestanci podważali kult maryjny, prawda, wyrzucali wszelkie ślady pobożności maryjnej ze swoich nabożeństw, więc prawda, tym im większe natarcie było ze strony protestantyzmu na te cechy katolickości, tym też większa było przywiązanie do kultu maryjnego. I to, że odrodzenie religijne, którego szermierzami byli jezuici, w znacznej mierze było to odrodzenie maryjne, jest uwarunkowane w czasie i okolicznościach historycznych. Więc znowuż wydarzenie jest ze wszech miar symboliczne. O tym żeśmy mówili i w trakcie audycji telewizyjnej i tutaj kilka razy też ten wątek symbolizmu się przewinął. Stąd prawda, że każdy symbol potrzebuje uzasadnień i potrzebuje, prawda, pewnej takiej otoczki legendarno, że tak powiem, pobożnościowo-ludowej. Wiemy, że objawienia maryjne towarzyszyły w XVII wieku różnym wielkim wydarzeniom, jak chociażby czy wspominana dzisiaj bitwa pod Chocimem, która też w 1621 rok, prawda, przypisywana jest stawiennictwu szczególnemu Matki Boskiej, i tutaj też pewne wizje jezuitów z Krakowa z tym związane i tak dalej. Więc jest to część tej całej atmosfery historycznej, która towarzyszyła wydarzeniu też historycznemu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast inna sprawa to jest geneza rzeczywista pochodzenia, prawda, tych ślubów Jana Kazimierza, która jest opracowana naukowo, która ma, prawda, została doskonale udokumentowana. Tutaj chciałbym przytoczyć artykuł wybitnego historyka Kościoła, hierarchy związanego z Kościołem Lwowskim, biskupa Rechowicza, który napisał artykuł Genezy ślubów Jana Kazimierza. Więc ten artykuł, prawda, wyjaśnia wszystko, prawda, w oparciu o dokumenty, o analizę tekstów i tak dalej, jaka jest geneza tego dokumentu. Jest to, prawda, wszystko udokumentowany, jak najbardziej opracowany od strony historycznej jest to. Czyli, prawda, tutaj mamy do czynienia z dwoma obszarami funkcjonowania rzeczywistości. Czyli ten obszar, prawda, udokumentowany i obszar, prawda, pobożności ludowej związany również bardzo ważny i bardzo istotny. Natomiast nie należy tych obszarów mylić i nakładać jeden na drugiego. Wszystko musi być w harmonii i ze sobą zharmonizowane. Słusznie pani też, prawda, tutaj podkreśliła, że 7 dni po złożeniu ślubów Jana Kazimierza doszło do zwycięstwa pod Warką. Wiemy, że też, prawda, była kontynuacja, bo mówimy, prawda, o rozwoju tej pobożności, więc, prawda, takim bezpośrednim rozwinięciem tych ślubów, tego ślubowania było złożenie, prawda, 16 chorągwi zdobytych na Szwedach, też w obecności króla Jana Kazimierza, czyli, prawda, już trofea wojskowe, prawda, pojawiały się przy królowej i hetmance wojsk polskich i tak dalej. Czyli, prawda, znowuż ta pobożność ta pobożność znajdowała się w takiej pewnej dynamice, rozwijała się i towarzyszył, czy nie był to akt jednorazowy, który miał miejsce i tylko do tego aktu się jakoś tam odwracano, patrzono, przywoływano w pamięci, ale było to wydarzenie, które cały czas było w rozwoju i do dnia dzisiejszego, jak mówiliśmy, też tworzy pobożność narodową, maryjną.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochylany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Józef z Księżyna koło Białegostoku. Już jedną nogą jestem na Jasnej Górze, bo jutro o 6 wyjeżdżamy na czuwanie aż do soboty, do rana. I chcę tutaj do tego wątku tych ślubów kazimierzowskich, później prymasa tysiąclecia, jeszcze o 300 lat się cofnąć, czyli do roku 1384, czyli do 3-4, bo mniej więcej w tych latach urodziła się Jadwiga Królowa i ona później była, no, można powiedzieć, po Ludwiku Węgierskim opiekunką klasztoru jasnogórskiego i obrazu. Być może nawet znała ten obraz, bo przecież on przywędrował z Węgier na Jasną Górę. I ja się oprę o tą taką warstwę właśnie geograficzną. Tam Jadwiga w pewnym momencie odzyskała, rewindykowała, można powiedzieć, ten obszar Rusi Czerwonej. Pan profesor pewnie dobrze ten okres zna i ten teren, bo tam, no, król węgierski i polski wtedy, bo był regentem przez Ludwik Węgierski, ustanowił tam Wołochów, nadał im herb i obszary tam wokół Turki, herb Sas, czyli też tam symbolicznie to i etymologicznie, bo to szasz tam po węgiersku czy po wołosku to jest orzeł. i ten Saas Drak to był właśnie polski lud, tam złożony z wielu, ale między innymi też Wołochów, którzy strzegli tych rubieży właśnie tam przed zalewem islamu, można powiedzieć, też tak jak teraz. Jadwiga Królowa jest taką figurą właściwie Matki Boskiej. Ja mam takie wyobrażenie i tą właśnie taką profetyczną też tą ścieżkę do wiązania tych dwóch figur, znaczy figura Jadwigi jako dobrej królowej i matki, i matkę boską, przecież Matka Boża ma też te lilie andegoweńskie, które też są właśnie symbolem rodu Ignacja Andegawenów, a później Jagiellonów. Przecież Jadwiga Królowa nie była fizycznie matką królów, następców jej, tylko duchową, bo ona urodziła Bonifację i razem zmarła przecież wkrótce po tej swojej córeczce. Ale to chcę jeszcze powiedzieć. Ja tę wiedzę jakoś szczegółowo o tej okresie historii znam ze względu na styczność z kardynałem Wojtyłą od 1974 do 1978 roku. Tam wędrowaliśmy z taką grupą gdańskiej młodzieży na Wawel, później na Skałkę, na Franciszkańską 3, później tą słynną teraz. I przeważnie zahaczaliśmy też o Częstochowę. No i tam 29 marca tam właśnie też złożyłem u Matki Bożej swoje małżeństwo, czyli zawarliśmy tam ślub na Jasnej Górze. I teraz tam będę też blisko rocznicy, wprawdzie nie okrągłej, ale tak się jakoś zdarzyło pięknie. I później, jeżeli odwołujemy się jeszcze do tej historycznej i tej geograficznej, Jadwiga Królowa odzyskała tą ziemię Ruś Czerwoną jako wiano po swojej poprzedniczce, bo to przecież była dynastia monarchia dynastyczna, po Aldonie, po chrzcie Annie, córce Gedymina, czyli poprzedniczki z tego samego rodu, z której pochodził Jagiełło. Władysław też po chrzcie, tak? I później się okazało, że jakby ja o tym tak szczegółowo nie wiedziałem, ale okazało się, że moje nazwisko historycznie jest związane właśnie z tym herbem Saas Drak i z Turką, a później też w okolicy takiej samej odległości jak Turka od granicy w tej chwili z Polską, bo to tam gdzieś na Lwów, od tej drogi do Lwów po lewej stronie jest ta miejscowość, miasteczko. Później był Odelsk i tam była trasa burłacka, czy tam to, co Wołosi jakby od ujścia na Dunaju do Przemyśla czy do Przeworska uprawiali, to później już trasa jagiellońska też szła przez właśnie i powstała właściwie dzięki temu szlakowi na trasie królewskiej z Krakowa do Wilna. Bo Odrysk był właśnie na tej trasie, tam jest grodzisko, które do tej pory nie jest rozpoznane, ale nawet gdzieś tam z Wikipedii ograniczyli powstanie Odelska, bo Odelsk miał już kościół właśnie założony przez Jagiellończyka IV, tak? Kazimierza Jagiellończyka w 1490 roku, kościół katolicki. Oczywiście Jagiellonowie fundowali również cerkwie i byli właśnie tym dla Europy, jak Ojciec Święty na 25. rocznicę pontyfikatu powiedział, że my powinniśmy wnieść właśnie wzorzec dla jednoczącej się Europy, użył takiego skrótu od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, czyli nie federacyjny, nie jakiś taki, który teraz jakiś taki dziwny sposób się próbuje narzucić, a taki naturalny przy takim rozwoju społeczeństw, ludów i narodów. Także trochę tych wątków poruszyłem, ale może skończę na tym. Także dziękuję
dziękujemy
bardzo
panu
profesorowi, ojcu Grzegorzowi i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Proszę bardzo, panie profesorze.
Dziękuję za garść własnych refleksji, też podzielenie się wiedzą i przywołanie też okresów wcześniejszych, poprzedzających wydarzenia, które bezpośrednio nas tutaj zgromadziły przy mikrofonie, przy radiu. Nie będę wchodził, pan bardzo dużo szczegółowych faktów przytoczył, prawda, z którymi, niektórymi możemy tutaj się pospierać, niektórym można byłoby tam nieco skorygować, ale nie jest to najistotniejsze, gdyż pan powiedział też, prawda, bardzo ważną sprawę, nagłośnił, prawda, o tej wielokulturowości, o tym, że ta przestrzeń religijna, która została ukształtowana, którą, prawda, na skróty nazywamy duchowością polską, prawda, była to przestrzeń, która jednak kształtowała się na styku dwóch wielkich cywilizacji, na styku różnych kultur i narodów, na styku różnych dynastii i tak dalej. Przytoczony tutaj chociażby, prawda, przykład Matki Boskiej Częstochowskiej, Czarnej Madonny, prawda, który przywędrował za czasów rzeczywiście dynastii Andegaweńskiej, za czasów Władysława Opolczyka z Rusi, co prawda, do Częstochowy. Jak najlepiej świadczy o tym, prawda, że ta pobożność maryjna polska czerpała swoje duchowe korzenie z tradycji też i Kościoła Wschodniego. Pan tutaj też wspomniał, prawda, tą Polskę Jagiellonów, politykę jagiellońską, która właśnie wzmacniała te oba pluca i wschodnie, i zachodnie, chociaż, prawda, ewenement też na skalę europejską, czy na skalę, prawda, światową, że państwo bez stosu, państwo w Europie coraz bardziej stającej się fundamentalną, kiedy, prawda, wojny religijne były jednym z takim najbardziej dramatycznym okresów w historii Europy. Najbardziej dramatyczne, najbardziej okrutne wojny toczone przez wyznawców Chrystusa. Natomiast Polska była pozbawiona tego. Polska, czyli znów na skróty mówimy Polska, ale mamy na uwadze to państwo polsko-litewskie pod dynastią wspólną jagiellońską. Czyli znów, prawda, tworzenie się czegoś, z czego możemy być dumni. I znów też dziękuję panu za przypomnienie tych słów Jana Pawła II. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Czyli, prawda, tworzenie się wspólnoty. Pamiętamy, że Unia Lubelska była to wspólnota, powstała w oparciu o zasadę równi z równymi, wolni z wolnymi. Prawda? Taka wizja wspólnoty przyświecała autorom Rzeczypospolitej. I wiemy, że ci, którzy tworzyli tą wspólnotę, prawda, dążyli do pewnej doskonałości, a wzorce, prawda, były jak najbardziej religijne, wzorce wynikały z cywilizacji chrześcijańskiej, z zasad, które były oparte o zasady dekalogu. Stąd też jest to autentyczny element tożsamości kultury polskiej, kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Więc stąd też takie audycje, przypomnienie takich wydarzeń historycznych, prawda, jednorazowych, takie jubileusze, prawda, też są ważne, chociażby w kontekście takich rozważań głębszych, szerszych i bardziej poszerzonych w czasie i przestrzeni, które dają, które krzepią serca i dają podstawy do tego, żeby być dumnymi z pewnych osiągnięć historycznych, które powstały w tym zakątku Europy.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobrze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym...
Pana imię?
Proszę?
Pana imię?
Ksiądz Ksawery.
Witamy księdza. Proszę, jeżeli radio jeszcze gra, to wyciszyć je, żeby księdzu i nam nie przeszkadzało.
Aha,
wyciszyć zupełnie, tak? Komunikujemy się przez księdza telefon.
Dobrze, już w ogóle wyłączyłem.
Bardzo dobrze.
Dobrze.
Jesteśmy na antenie, prosimy o słowo.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Ksawery. Ja chciałbym nawiązać do tej pani, która przedtem telefonowała i wspomniała Mancinellego. Rzeczywiście podstawą ogłoszenia Matki Bożej Królową Polski przez króla Jana Kazimierza były właśnie jego objawienia tego Mancinellego. I na ten temat mam właśnie ja już kilkanaście lat temu zapłaciłem za zeskanowanie oryginałów Radziwiłła, dyskursu nabożnego z 1635 roku, czyli jeszcze 20 lat przed potopem szwedzkim, gdzie Radziwiłł pisze, że osobiście od Mancinellego słyszał, że Matka Boża kazała się nazywać Królową Polski. I żeby było ciekawiej, dla mnie pierwszorzędnym obrazem Matki Bożej Królowej Polski jest właśnie Matka Boża Ostrobramska, Wileńska. Mam pracę doktorską pani Kałamańskiej z Warszawy, która pisze, że jest to dzieło artystów z Krakowa i podaje datę 1620, czyli w 10. rocznicę objawień się Matki Bożej jako Królowej Polski w Krakowie temu Mancinellemu. Nikt nie zwracał teraz uwagi, że na obrazie Matki Bożej we Wilnie Matka Boża jak nigdzie na świecie ma piętrowo dwie korony. Jedna korona oznacza, że jest królową całego świata, nieba i ziemi, a druga właśnie, że królową Polski. I tę prawdę, można powiedzieć, zniwelował car w 1823. Nadał, powiedział tak na luzie, nazywajcie ją miłosierną. I to jego nazywajcie ją miłosierną wyciszyło królową Polski we Wilnie, a jest teraz miłosierna. Także car zainicjował, można powiedzieć, miłosierdzie we Wilnie, nawet przed siostrą Cesji. Natomiast o objawieniach na przykład Matki Bożej w Krakowie mam żywot Mancinellego napisany po łacinie, wydany we Fryburgu w Niemczech za probatą biskupa w Monachium z 1677 roku. Na półtorej stronie to opisuje. O, nikt się tym nie zajmował, także no i to jest najważniejsze, że Matka Boża Polskę wyróżniła ze wszystkich narodów i to już ponad 4 wieki temu. No, szczęść Boże, przepraszam. No.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze.
Dziękuję księdzu. No, uzupełniamy, prawda, tutaj pewne wątki, które były poruszane, które obrazują to atmosferę i czas i duchowość, która, jak wspominaliśmy wcześniej, prawda, była tą maryjnością nasycona i tworzyła w znacznej mierze, prawda, tą wrażliwość katolicką, wrażliwość polską. Także no jest to kolejne, prawda, też uzupełnienie, też to budujące, że państwo tutaj przytaczacie literaturę, która należy do rzadkości, prawda, jak ksiądz przed chwilą powiedział, prawda, XVII-wieczne druki i tak dalej. Czy wszystko to mieści się w pewnym wizerunku duchu czasu, w którym doszło do tego wydarzenia, o którym dzisiaj rozmawiamy z perspektywy 360 lat.
Strząśnij łzę, strząśnij z warg, Lyczakowska Madonno. Chroń swój skarb, chroń nasz skarb, dłonią bezbronną, cieplą drobną jak u dziecka, jak przylipka kulikowska. Chroń nas, Panno Jazłowiecka, Matko Lyczakowska. Wiary trzeba, Matko Boska, daj nam ją, daj. O Madonno Lyczakowska, trwaj, trwaj, trwaj.
wybacz nam, wybacz zło. O Madonno łaskawa, Syncia tuj, uproś go, za nas się wstawiaj. Szeregami lwowskie dzieci na kolana upadają, byś w swej pieczy chciała mieć je. Proszą cię, blagają, siły trzeba, Matko Boska, daj nam ją, daj. O łaskawa Matko Polska, trwaj, trwaj, trwaj. Mało nas, ciężko nam, usłysz nas, Matko Śnieżna. Twoja cześć ciągle trwa. Tobie należna, w nas wygnanicach i baciarach, niewzruszona i potężna, trwa ta wiara, trwa ta wiara. Mamo, Mamo Śnieżna, cierpliwości Matko Boska, daj nam ją. Matko nasza, Mamo Lwowska, trwaj, trwaj, trwaj.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Przepraszam, bardzo wzruszyłam się teraz tą melodią. Krystyna z Lublina, bardzo pozdrawiam.
To był pan Jerzy Michotek, Madonny Lwowskie.
Tak, tak, tak. Klimat Lwowa przyszedł. Jednej pani chciałam odpowiedzieć, gdy nie była we Lwowie, właśnie dane mi było być z grupą. Tu chciałam podziękować swojej koleżance, pani profesor Sztajdynowej, zafundowała mi Lwów, a szczególnie właśnie w niedzielę, to było już ładnych parę lat temu, byłyśmy na mszy właśnie w katedrze przed tym cudownym obrazem. Przez pół mszy płakałyśmy ze wzruszenia. Ta cześć, kult i taka boleść w sercu tamtych Polaków, katolików, była przejmująca. To było takie apogeum tej pielgrzymki. Młodzież, na rozpoczęcie mszy przyszły dziewczynki ubrane elegancko. Wzięły, właśnie może pan sobie pomoże, przy ławkach są umieszczone takie chorągwie, nie wiem, że na rozpoczęcie mszy one wyjęły te chorągwie, skłoniły, no to po prostu tak jakby husaria, prawda, przyszła. No przepraszam, jestem tak wzruszona, bo myśmy przez, naprawdę tak przeżyłyśmy tę mszę, więc chciałam powiedzieć, bardzo wielki kult i taka nostalgia i no boleść, kiedy wróciło się do Lublina, to tak troszeczkę brakowało, że tak, taka skala porównawcza, że my taki mamy, brzydko powiedzę, happy end, nieraz na mszy, prawda, tak, ale to tak na uboczu. Także tamta społeczność bardzo, bardzo kocha Maryję i te śpiewy, i te, pewno fakt, że mój, ze strony ojca tam mam korzenie, ale takie zapiewaj, bo takie z uczuciem, z takim aksamitem, z taką miłością do Maryi, no do dzisiaj to się jeszcze czuje, także tamtą panią uspokajam, że bardzo, bardzo w sercach tamtych Polaków jest ta maryjność i duchowość maryjna. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. Proszę bardzo.
Dziękuję pani Krystyno za też podzielenie się tymi refleksjami przywiozanymi z Lwowa. Rzeczywiście pobożność, którą da się obserwować uczestnicząc we mszy świętej w katedrze lwowskiej, w wielu momentach się różni od tego, co możemy doświadczać w kraju, z racji na to, że wiele dawnych obyczajów, wiele, prawda, tradycji zakonserwowało się, wiele pięknych przejawów, gestów, chociażby, prawda, te chorągwianki z katedry lwowskiej, pięknie wychodzące w czasie uroczystej sumy z chorągwiami na środek katedry, prawda, w odpowiednie momenty schylające chorągwie i tak dalej, prawda, ta cała melodyka i tak dalej jest czymś, co trudno odtworzyć i trudno przedstawiać werbalnie w słowach. To trzeba doświadczyć, zobaczyć. No i to tworzy też, prawda, ten niepowtarzalny, irracjonalny klimat kresów. Klimat, prawda, dziedzictwa, które trudno wkomponować w nasz racjonalny tryb życia, w naszą codzienność związaną, prawda, z wydarzeniami politycznymi, z aferami tu i ówdzie się pojawiającymi się, prawda, które wstrząsają przestrzenią medialną, w których zabrakło miejsca na właśnie tą melodykę, romantyzm, wspomnienie. No i do nas należy właśnie też, żeby poprzez ten wymiar profetyczny tych ślubów Jana Kazimierza, czyli nie tylko historia, ale coś, co jest nam, co jest dla nas też drogowskazem pewnym, pokazującym tą autentyczną drogę do odczytywania wartości narodowych, wartości religijnych, w których też mieści się ta tradycja zaginiona, tradycja zapomniana, tradycja dla której, tak jak wspomniałem, mało miejsca w tym racjonalnym świecie zdominowanym przez swary polityczne, afery kolejne i tak dalej, ale bez czego trudno sobie wyobrazić istotę życia narodowego w całej pełni. Więc należałoby te sprawy przypominać i pielęgnować. W Lublinie też tworzymy pewne środowisko, które jednoczy się wokół tradycji kresów. Tworzymy, prawda, pewne środowisko, które pragnie przechowywać tę tradycję, badać, utrwalać i tak dalej, dlatego że nie ma prawa, żeby ta spuścizna wielka była zatracona. Ta spuścizna, do której należy kultura duchowa, materialna, ale też osoby, które odeszły, odchodzą, które są nosicielami tej wiedzy. Także no, powstało środowisko, które właśnie tymi sprawami się zajmuje i próbuje jakoś zadbać o to, żeby jak najdłużej trwały i były przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Królowo Korony Polski.
Teraz
mam
i zawsze.
Pytanie.
Proszę.
Mam pytanie, dlaczego imię Królowej Korony Polski tak zaciekle jest zwalczane? To przecież w czasie zaborów z książeczek do nabożeństw były wycinane to imię, a teraz wcale nie jest tu drukowane. Druga sprawa. No, chciałbym podziękować ojcom redemptorystom za to, że w każdy piątek po modlitwie różańcowej słowa święte, przyszłe słowa, które zapowiedziała Matka Boża, one nastąpią. Chryste, króluj nam w koronie państwa polskiego. I Matka Boża zapowiedziała, że w koronie 7 krzyży, a nad nimi 7 gwiazd, ta przyszła Polska istnieć będzie po ciężkich zmaganiach gorszych niż liski klerycen. Bóg zapłać.
Pana imię?
Józef.
Dziękuję panie Józefie, panie profesorze.
No ja bym tak się nie poddawał nastrojom pesymistycznym, które pan przedstawił tutaj w postaci takiej, prawda, informacji, że jest zwalczana to boskie królestwo Maryi. No chociażby wiemy, że zbliża się miesiąc maj, będziemy odmawiać litanię loretańską. Nie wyobrażamy sobie, żeby ta litania była bez wezwania Królowo Polski, prawda? Czyli jest to integralna część pobożności, która funkcjonuje, która istnieje, też w pieśniach maryjnych. Prawdą jest to, że pan wspomniał, iż w czasach zaborów te wezwania siłą rzeczy były wyrzucane, bądź też zniekształcane. Prawda, trudno było wyrzucić z pobożności polskiej królewskość Maryi, królowy korony Polski, bo prawda, to wezwanie weszło bardzo mocno w tradycję ludową, w tradycję religijną, więc zniekształcano. Na przykład w zaborze austriackim wezwanie Królowo Korony Polskiej w modlitewnikach zastępowano Królowo Królestwa Galicji i Lodomerii, prawda? Były takie modlitewniki, czyli dostosowując do rzeczywistości politycznej, która była, prawda, dlatego, że Galicję nazwano zgodnie z nomenklaturą austriacką Królestwem Galicji i Lodomerii. Więc no, brzmi to karykaturalnie i odzwierciedla, prawda, też pewne duchy czasu. Jeżeli mówiliśmy, prawda, że barokowa pobożność była maryjna, narodowa Polska, no to czasy austriackie też nam w znacznej mierze się kojarzą z taką biurokracją, germanizacją, próbą tworzenia pewnych bytów, prawda, takich niedorzecznych. Orła polskiego zastąpiono kałką, więc jakie czasy, takie herby, takie wezwania były, prawda, więc no, oddaje to pewną rzeczywistość historyczną.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Ksiądz Tadeusz, jestem duszpasterzem Ludzi Pracy w Poznaniu. Chcę się dołączyć i chcę pójść razem z wami, wszystkimi słuchaczami też do katedry lwowskiej. W tej takiej naszym wspomnieniu o Matce Bożej Łaskawej pozwólcie, że też właśnie wspomnę o biskupie Rafale Kiernickim. Bo to też jego ta wielka zasługa w katedrze lwowskiej, bo biskup Rafał, ojciec Rafał, ja pamiętam go właśnie jako ojca Rafała lat 60. jako kleryk miałem to szczęście i zapraszanym do Lwowa, mieszkać tam w rodzinie lwowskich, lwowiaków, Polaków, którzy taką by tworzyli taką oazę dla nas, którzy przyjeżdżaliśmy tam też i mogliśmy być u ojca Rafała. Dla mnie takim doświadczeniem tej katedry, tego miejsca i miejsca Matki Łaskawej, to było, kiedy widziałem przed konfesjonałami kolejki. Kiedyś rozmawiałem z ojcem Rafałem, on mi wspomniał, że też do spowiedzi przychodzili prawosławni. W tamtych czasach nie wierzyli swoim duchownym, bo to była ta rzeczywistość, gdzie ci duchowni byli o różnej takiej właśnie motywacji, tam pełnili te funkcje. Prawosławni przychodzili, tak oni mówią, do łacinników. Katedra mogła być tylko otwarta w czasie nabożeństw. Władze miasta, władze sowieckie, czy tam władze ukraińskie nie pozwalały otwierać katedry tak jak nie było nabożeństw. Tylko na czas nabożeństw katedra była otwarta. Ale no właśnie później już jako ksiądz, kiedy przyjeżdżam też do ojca Rafała, to z kolei żeby otwarć mszę świętą przy głównym ołtarzu albo w czasie po porządku tego właśnie sprawowania liturgii, musiałbym się zgłosić do władz Lwowa o pozwolenie. Ojciec Rafał mówi, żeby nie składać precedensu, proszę sobie odprawić mszę świętą w zakrystii. Te zakrystie są piękne, są ołtarzami. I tam odprawiam mszę świętą właśnie w tych właśnie zakrystiach wybocznych albo w tych kaplicach takich zamkniętych. Ale zawsze ojca Rafała wspominam, kiedy odprawiam mszę świętą, będąc schorowanym, tacy starsi panowie podchodzili, brali za jego ręce, trzymali go dosłownie za ręce, podnosili ręce jego do góry, bo on nie mógł już stać. Odprawiał w niedzielę zaledwie 4 msze święte z kazaniem. Codziennie była msza święta o 6:30 w katedrze. Pamiętam to taką godzinę, bo to tak trzeba się na tą godzinę dojść do katedry. No właśnie i nigdy nie miał urlopu. To dla mnie był takim fenomenem. Kiedyś na bazie pojechałem do Lwowa i chciałem kilka dni wyjechać. A on tak ładnie powiedział, on mi tak ładnie powiedział, on nigdy nie miał urlopu. On odpoczywał wtedy, jak to ładnie mówiono o nim. Kiedy chorował, to ojciec Rafał odpoczywał. Naprawdę cierpiał, miał chore nogi. To tak fajne tego wspomnienia o tym. Nie użalał się. Także to On przyszedł, kiedy armia radziecka wkroczyła do Lwowa, w 1944 roku został aresztowany. Po iluś tam latach, już nie pamiętam, bo w łagrach został puszczony na wolność i pozwolono właśnie być we Lwowie. Później Ojciec Święty go wniósł do godności biskupiej, także właśnie. Piękna postać, ojciec Rafał Kierniński, biskup Rafał Władysław Kierniński. Wspominam o nim tak wielką serdecznością, bo doświadczyłem takiej jego wielkiej mądrości kapłańskiej. On był też w czasie wojny, tak mi mówiono, był też w Armii Krajowej i jeden z takich sprawował funkcję dosyć taką tam przełożoną. Po wojnie, jak zawsze było, tak podpytywaliśmy się go. On nigdy nic nie wiedział, co się dzieje. On tam żadnej Armii Krajowej nie znał. I tak widziałem jego taką postawę dosyć mądro. No właśnie, ojciec Władysław. Parę słów tych właśnie podzieliłem się ojcu biskupie Rafale, ponieważ tak czuję jakiś taki duch, żeby też o nim wspomnieć, kiedy jesteśmy tam w Lwowie i w katedrze.
Bardzo dziękujemy.
Również pozdrawiam wszystkich. Życzę, ty wiesz, w tym oktawie Wielkanocy, warto pamiętać, że jest oktawa Wielkanocy, tak. I tak pozwólcie ojcowie, że powiem, oktawa Wielkanocy jest po to, my tak przeżywamy, jak każdy dzień chcielibyśmy w oktawie przeżyć, jak pierwszy dzień świąt Wielkanocy. Taką wielką godnością i taką radością. Życzę wszystkim takich przeżycia oktawy jeszcze.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy całą wspólnotę i kapłanów i wspólnotę parafialną.
Bardzo dziękuję za te słowa i odzajemniam się też również, że tej takiej waszej pięknej posłudze wiele wytrwałości i takiej cierpliwości anielskiej, bo to nie zawsze nasze telefony są aż takie, żeby się wytrzymali, ale życzę wam takiej postawy.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać również z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Szanowny Boże, bardzo dziękuję księdzu też za znów, żeż odsłonięcie jeszcze jednej strony tej tradycji kresowej, tradycji lwowskiej, którą zabraknie nam nocy i nawet tygodnia, gdybyśmy spędzali tutaj na tych audycjach, dzielilibyśmy się wrażeniami, wspomnieniami, nawiązywalibyśmy do literatury, którą przeczytaliśmy, do tych uczuć, które doświadczaliśmy odwiedzając czy odsłaniając dla siebie, prawda, ten świat odchodzący, świat związany z tradycją lwowsko, dawno przedwojenno, i jakżeż nie wspomnieć, jak kiedyś w 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, będąc w Przemyślu na spotkanie z duchowieństwem, które przyjechało z Ukrainy, zobaczywszy ojca Rafała Kiernickiego, powiedział: któż go nie zna, ojca Rafała? Ojciec Rafał, któż go nie zna, prawda? Czyli ze wszech miar legendarna i symboliczna postać, kustosz tradycji Kościoła Lwowskiego w okresie komunistycznym, jak słusznie ksiądz powiedział, zaraz po wkroczeniu Sowietów do Lwowa, po krótkim okresie więzienia za udział w podziemiu akowskim, wrócił i był niezmiennym stróżem katedry lwowskiej aż do czasów, kiedy został właśnie w 1991 roku powołany na biskupa i w 1995 roku umarł w opinii świętości. Więc postać, która zasługuje na osobną audycję, na osobne rozważania. Jesteśmy świeżo, można powiedzieć, bo kilka miesięcy temu w Lwowie mieliśmy wspólnie z księdzem arcybiskupem, ze środowiskiem kościoła tamtejszego, robiliśmy konferencję poświęconą właśnie ojcu Rafałowi Kiernickiemu. Również byliśmy świadkami wielu interesujących świadectw na temat tej postaci, którą ksiądz w wielu interesujących też momentach tutaj nam przybliżył, przedstawił. Wiele tych świadectw, które dał ksiądz, wpisuje się w tą wiedzę, którą już posiadamy. Niektóre rzeczy można też rozwijać. I też obrazuje, jak ta pobożność była podtrzymywana, jak trzeba też pieczołowicie się odnosić do tego, co obserwujemy. Może, prawda, no pani Krystyna tutaj przed tym wypowiadała się w bardzo takim duchu ciepłym, ze wzruszeniem. Natomiast no niektórzy patrzą na to jako na przeżytki, jako na jakieś, prawda, rzeczy, które no przedsoborowe, niezasadne, zacofane i tak dalej. Natomiast no musimy pamiętać, że ktoś pilnował tego, ktoś ten dorobek wielki, duchowy pielęgnował i strzegł. No i tą jedyną postacią, której możemy zawdzięczać to, że sukcesja przedwojennego kościoła lwowskiego przetrwała do dnia, no, do dnia, kiedy kościół się odrodził, w swoich strukturach hierarchicznych jest ojciec Rafał, późniejszy biskup Rafał Kiernicki. Wiele momentów też, które były też tutaj przytoczone przez księdza, wkomponowują się w dalszą też, prawda, bardziej posuniętą w czasie tradycję religijności kresowej. Interesująca sprawa, na którą zwrócił tutaj ksiądz uwagę, to jest to, że, prawda, Kościół łaciński był uniwersalnym autorytetem, do którego się zwracali wierni różnych wyznań, obrządków. No przede wszystkim wspomnijmy, że ojciec Rafał był jedynym duszpasterzem legalnym na terenie Lwowa, który obsługiwał grekokatolików. Kościół grecko-katolicki w 1946 roku został zdelegalizowany. Wszelkie praktyki w obrządku grecko-katolickim były karalne prawnie. Więc, prawda, żeby móc funkcjonować jako katolicy obrządku wschodniego, unici przychodzili do katedry i ojciec Rafał był tym księdzem, który spowiadał, prawda, który udzielał sakramentu, który święcił pokarmy według kalendarza wschodniego i tak dalej. To jest jedna strona, którą warto podkreślić. Ba, więcej, w czasach komunizmu ojciec Rafał był tą osobą generalnie, która się opiekowała przetłaczającej większości grekokatolikami. Mówi się, że około 80%, sam dawał takie świadectwo, że 80% wiernych, którzy przychodzili w niedzielę na mszę świętą, to byli grekokatolicy. Więc ten aspekt wart podkreślenia, ale też to i to, że prawosławni przychodzili, to, że przychodzili wyznawcy innych wyznań niż katolickie, bo wiemy, że przepaści między grekokatolikami i katolikami nie było, gdy chodzi o dogmatyczny wymiar. Jest to kościół ten sam, podporządkowany papieżowi, ale tak jak wspomniałem, ta uniwersalność kościoła łacińskiego na kresach, uniwersalność i wielki autorytet. I tutaj chciałbym przytoczyć postaci, prawda, też innych świętych lwowskich, chociażby święty Jan z Dukli, postać ze wszech miar symboliczna, patron miasta Lwowa. Posąg jego stał przed kościołem Bernardynom. Obecne władze Lwowa nie wyraziły zgody na to, żeby wrócił na swoje miejsce i żeby patronował miasto. Więc, prawda, nawiązujemy też do innych wątków, które dzisiaj omawialiśmy w trakcie audycji telewizyjnej. Czyli władze obecne demokratyczne Lwowa wolą, żeby stał wazon jakiś nieokreślony, aniż, prawda, posąg świętego. Natomiast, prawda, tego świętego, jak podają świadectwa zapisane w historii jego żywota, przychodzili i prawosławni, bo wtedy jeszcze unitów nie było, i Ormianie, prawda, i wszyscy uznawali jego, prawda, wielką pobożność, spowiadali się u niego i tak dalej. Czyli, prawda, takie elementy tej tradycji lwowskiej należy też podkreślić. Wielki autorytet i wielkie morały kościoła łacińskiego w kontekście, prawda, tej wielu wyznaniowości, i ojciec Rafał jak najbardziej tutaj jest postacią wartą przypomnienia. Jeszcze może tylko jednym zdaniem chciałbym się zwrócić też, mając możliwość tą wyjątkową przemawiać tutaj w Radio Maryja, do państwa. Chcielibyśmy, tak jak wspomniałem, prawda, w tym środowisku naszym lubelskim zbierać świadectwa na temat postaci legendarnych, postaci, które odeszły już, prawda. Ojciec Rafał niewątpliwie należy do tego grona. Poza tym wspominaliśmy kilka miesięcy temu też postać legendarną księdza Henryka Mosinga, też postać ze wszech miar godno przypomnienie i tak dalej, więc chciałbym też zwrócić się z prośbą, żeby może za pośrednictwem tutaj Radio Maria jakieś nawiązać kontakty i żeby te świadectwa byśmy gromadzili, przekazywali Państwu, byśmy się kontaktowali, może bym ja jakoś z Państwem się kontaktował, nagrywał i tak dalej, bo to są bardzo ważne świadectwa. Państwo jesteście depozytariuszami tej wiedzy, którą nie można zatracić i którą trzeba, prawda, jakoś utrwalać. Także też się cieszę, że okazja tych ślubów Jana Kazimierza, jubileuszu, też ma taki profetyczny jeszcze jeden aspekt.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Maria z Rzeszowa.
Proszę.
Ja jestem właśnie, panie profesorze, jednym z potomków Ormian polskich. I bardzo dziękuję, bardzo, bardzo serdecznie za przynajmniej w kilku słowach wspomnienie o aktualnej sytuacji w tej chwili w Lwowie, jeżeli chodzi o Kościół rzymskokatolicki. No i to znaczy obrządek rzymskokatolicki i równocześnie i grekokatolicki aktualnie. I te dysproporcje i sposób, no powiedzmy, postępowania. I najbardziej mnie martwi to, że niestety poprawność polityczna obowiązująca w tej chwili, no nie pozwala, ja już to próbuję wiele razy, przebrnąć przez tą sytuację, żeby można było wreszcie mówić otwarcie, co nas boli jako Polaków wobec Ukraińców. No bo bez tego, i to jakie my mamy stosunki obojętne, czy relacje bezpośrednie, czy polityczne, zachowania dyplomatyczne, to już poniżej, że tak powiem, progu. No mniejsza z tym. Nie będę wchodziła w te tematy. W każdym razie bardzo dziękuję, że pan profesor był uprzejmy i poruszył w ogóle ten temat. Ja to w telewizji trwam. Pod koniec tej audycji słyszałam i bardzo, bardzo jestem wdzięczna i sądzę, że nie tylko ja, tylko wielu innych kresowiaków z dziada pradziada. I chciałam powiedzieć, że miałam okazję widzieć się kilkakrotnie z księdzem Rutyną, już był wiekowy gość, już miał ostatni raz chyba 90. To był człowiek niespożyty i no wprawdzie nie dotyczy to kapłana katedry lwowskiej, niemniej jednak postać wyjątkowa, to tylko tyle. A jeżeli chodzi o sytuację właśnie to, co pan powiedział na temat Kościoła Matki Bożej Gromnicznej, no to jest, no i tak samo Marii Magdaleny, to urąga no wszelkim cywilizacyjnym jakimś, no dla mnie to jest niesamowite, że Kościół ten sam w ramach tylko innego obrządku może postępować tylko dlatego. Właściwie to trudno powiedzieć dlaczego, bo jeżeli tutaj całe falangi, tłumy Ukraińców zjeżdżają, żeby poprawić sobie byt do Polski w tej chwili, no to bo przecież to jest w granicach ponad miliona w tej chwili w naszych granicach państwa polskiego obecnego, to jak można postępować wobec tej mniejszości lwowskiej, to już tak nawet nazwę. No to dla mnie to jest w ogóle szok. No ale to jest inna cywilizacja jednak, co by nie powiedział. No i chciałam powiedzieć jeszcze tylko na koniec, że dlaczego? Ponieważ ja należę do polskich patriotów, Dziada pradziada zamieszkały na Kresach i we Lwowie. Moi dziadkowie byli parafianami właśnie kościoła świętego Antoniego, bo mieszkali na ulicy Hafnera 4. No to to jest przecznica Łyczakowskiej, bardzo blisko. Więc mimo, że część, bo ze strony mojej babci była z domu Augustynowicz, a więc z Ormian tych lwowskich polskich, już spolszczona od bodajże tam właśnie XVI wieku z tych rodzin. Niemniej no bardzo często właśnie chodziła do kościoła świętego Antoniego, chociaż na wielkie uroczystości chodziło się do kościoła w katedrze ormiańskiej i to było ważne. Niemniej brat mojej babci jako obrońca Lwowa leży na tym cmentarzu tak zwanym w uproszczeniu obrońców Lwowa, czyli Orląt. Jeszcze nawet udało się, że te szczątki są tam umieszczone z napisem, dlatego że to wszystko było, wiadomo, zniszczone w latach 70. w sposób niesamowity. Poza tym jeszcze, no, także na górkę powstańców styczniowych.
Pani Mario, bo pewnie moglibyśmy poruszać jeszcze wiele kolejnych tematów. Ja myślę, że to już są jakimś przyczynkiem do odpowiedzi pana profesora. Proszę bardzo.
No wracamy właśnie do tej sytuacji obecnej, która jest bolesna i o której powinniśmy mówić spokojnie, bez emocji, ale prawda stanowczo. Dlatego, że na naszych oczach odbywają się wydarzenia bardzo nieciekawe. Czyli prawda, wiemy, że przeżywaliśmy entuzjastycznie i media wszelkie nas w tym wspierały, dążenia Ukrainy do wspólnoty europejskiej. Widzieliśmy wydarzenie na Majdanie, widzieliśmy, prawda, te zawołania. Ukraina jest Europą, prawda? Więc w tej chwili, kiedy sytuacja się zmieniła, kiedy, prawda, ta europejskość już zaczyna być realizowana, więc powinniśmy sobie zadać pytanie, czy w Europie, czy może być sytuacja, kiedy nie jest poszanowane prawo własności, kiedy jest dyskryminowana mniejszość, prawda? Wiemy, że wartości europejskie mówią o poszanowaniu różnych mniejszości. Nam się nie podobają pewne, prawda, jako chrześcijanom, pewne postawy obyczajowe i tak dalej. Natomiast uczą nas, że powinniśmy szanować. Więc czy na taki szacunek nie zasługuje wyznanie, nie zasługuje część obywateli Ukrainy, która należy do Kościoła rzymskokatolickiego? Pytanie jest retoryczne. Oczywiście, że prawda, w świetle prawa wszyscy są jednakowi. Natomiast przed II wojną światową na terytorium Lwowa znajdowało się 30 bodajże 6 świątyń rzymskokatolickich. Sowieci zabrali wszystko poza dwoma kościołami, katedra i kościół świętego Antoniego zostały. Dwie świątynie katolikom. W 1991 roku upadła żelazna kurtyna, zaczęła się budować niepodległa, demokratyczna, wolna, zbratana z Polską Ukraina. Za tych 25 lat katolicy we Lwowie odzyskali aż żaden kościół, proszę państwa. Mimo że wszystkie kościoły, cała własność, która należała do kościoła przed wojną, do świetle prawa Bożego i ludzkiego, należy do tego kościoła. Należy, prawda, więc jak kościół się będzie jak będzie tą własnością swoją się rozporządzał, to należy oczywiście do tego kościoła. Nie do nas, nie nam oceniać, prawda? Może komuś oddać, może odsprzedać i tak dalej. Natomiast wszystko powinno być zwrócone prawowitym właścicielom. Wiemy, że to prawo w żaden sposób nie jest szanowane. Wręcz, prawda, nawet wydaje się, że na przekór robicie wszystko, żeby nic nie odzyskać, a żeby też, prawda, tradycja kościoła lwowskiego nie wróciła w przestrzeń publiczną. I tutaj jak nie wspomnieć, prawda, zdecydowano powstały władz Lwowa, która, prawda, nie uwzględniły prośby księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, żeby nazwać plac przed kurią metropolitalną imieniem świętego Józefa Bilczewskiego. Trzeba było zmienić kilka tablic na posesjach, więc uznały, była oficjalna odpowiedź arcybiskupowi, że jest to wielki wydatek i miasto nie może sobie pozwolić. Czyli, prawda, widzimy, prawda, że gest jest wybitnie nieprzyjazny i wybitnie wybitnie nieprzychylny wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Wiemy chociażby, prawda, tą blokadę, która została nałożona na kolumnę świętego Jana z Dukli, czyli, prawda, zakazano wracać na miejsce właściwe posągowi świętego Jana z Dukli. Wiemy, że na przekór wszelkim, prawda, zasadom normalności przy kurii metropolitalnej utrzymywana jest parafia grecko-katolicka w kościele poseminaryjnym, więc coś, co się nie mieści, prawda, w żadnych obszarach normalności i braterskości. Wiemy, że papież, ze słów arcybiskupa, wiem, że papież Benedykt XVI bezpośrednio prosił, prawda, episkopat grecko-katolicki, żeby uregulowali tą sytuację nienormalną, żadnego odzewu, czyli, prawda, mimo że się mieści w strukturach kościoła hierarchicznego, prawda, słowo papieża nic nie znaczy, prawda, i do dnia dzisiejszego sytuacja bez żadnych zmian. Wiemy, prawda, urągające, znamy sytuację z kościołem w Komarnie i dziesiątkami innych kościołów. Wiemy, że został zabrany w sposób bardzo nieprzyzwoity kościół podominikański w Tarnopolu, przemieniony na katedrę grecko-katolicką, prawda? Mimo że katolicy zabiegali o powrót tego kościoła. Więc otwierają się w roku miłosierdzia drzwi miłosierdzia w kościołach zabranych, zagarniętych, więc też musimy sobie zadać pytanie, jeżeli, prawda, dość mocno, dość stanowczo te sprawy nie będą poparte przez kościół w Polsce, nie będą nagłośnione przez środowiska różnorakie. Pamiętajmy, że miasta ukraińskie są, prawda, miastami pobratymczymi z miastami polskimi, więc do jakiej kondycji zdegraduje ten kraj i to społeczeństwo? Proszę Państwa, jeżeli, prawda, kroczymy do miłosierdzia, otwieramy bramy miłosierdzia w roku miłosierdzia w kościele zagarniętym, czyli próbujemy, prawda, chcemy osiągnąć, dostąpić miłosierdzia, wyrządzając komuś krzywdę. Luther ponoć, że kiedyś powiedział: grzesz, ale wiedz, że grzeszysz, prawda? Więc nikt nie wskazuje, nikt nie podpowiada i, prawda, i tutaj ja postrzegam też w kategoriach zaniedbania różnych społeczeństw, środowisk w Polsce, w tym też i kościoła w Polsce, że nie wskazywane są, prawda, nie nagłaśniane takie sprawy. Wiemy na przykład, prawda, kościół jezuitów dzisiaj przetaczany w kontekście ślubu Jana Kazimierza. W tym kościele po raz pierwszy właśnie została zaintonowana inwokacja Regina Reni Polonia, Ora Pro Nobis, czyli bardzo świątynia związana z historią Polski i tak dalej, więc obecnie jest to kościół wykorzystywany przez grekokatolików. Wprowadzają się do tego kościoła arcybiskup Lwowa i Chorwoźniak powiedział, że zabiera ten kościół jako zadośćuczynienie za wieki krzywdy, które doświadczał ktoś od kogoś. Nie wstydzi się hierarcha, prawda, umieszczać takie swoje rozważanie na stronie internetowej, więc wszyscy są w YouTubie też te wiekopomne słowa, prawda, utrwalone i tak dalej. Możemy to zobaczyć, więc proszę Państwa, obrazuje to też wielkie sprzeniewierzenie się zasadom chrześcijaństwa, braterstwa i też temu, co miało miejsce 360 lat temu, czyli ślubom wierności, zasadom Bożym, królewskości Marii I o tym trzeba mówić, proszę Państwa, mówić stanowczo i egzekwować, prawda, sprawiedliwość, która powinna być też stosowana i w stosunku do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Polek z Warszawy. Chciałem powiedzieć o moim dziadku, Józef Cięglewicz, który był również ormiańskiego pochodzenia. Był absolwentem szkoły rolniczej w Dublanach. Był rządcą w pałacu w Podchorcach. Tam była olbrzymia kolekcja pamiątek spod Wiednia, sztandary, zbroje, które zostały następnie ewakuowane z Polski do Brazylii. I u moich dziadków, moja mama urodziła się w Brodach, był sztandar spod Wiednia z Matką Boską w kolorach srebrno-czarno, żółtych, złotych, w takiej gablocie. Ona mi o tym opowiadała, jak widziałem zdjęcie. Natomiast moim pacjentem jest staruszek, ojciec Marek Foris z klasztoru dominikańskiego w Warszawie, który mi opowiadał, z którym rozmawiałem o klasztorze dominikańskim w Podkamieniu, w którym w czasie wojny bronili się AK-owcy, który był atakowany przez Niemców. Nie był zdobyty dopiero jak Ukraińcy pomogli Niemcom i wtedy wszystkich tych obrońców tam zbili. A brat ojca Marka Forysia jest księdzem w tym w Japonii, w tym klasztorze dominikańskim, od którego kilka metrów zatrzymała się fala, jak było tsunami, i ten kościół został w ten sposób uratowany z tej. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że takie są losy nieraz Polaków. Moja mama w czasie wojny, w czasie okupacji, tylko już nie wiem, czy sowieckiej, czy niemieckiej, jeździła do klasztoru pod Kamieniem i dlatego ksiądz Marek jest moim pacjentem i tak się zgadało na temat tych dziejów kresowych. Serdecznie pozdrawiam ojców i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Proszę bardzo, panie profesorze.
Dziękuję też panu i pani przedmówczyni za przywołanie też tradycji ormiańskiej, prawda, która niejako odeszła do historii, bo tradycja ta zupełnie obumarła we Lwowie, a miała dawną i chlubną historię. 1630 rok to jest rok, kiedy Ormianie lwowscy uznali zwierzchność papieża, zawarli unię i zaczęli tworzyć, prawda, w tym wianuszku różnobarwnych tradycji katolickich bardzo interesującą tradycję, uwieńczeniem której była postać księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Kolejna postać, której warto byłoby poświęcić dłuższy czas i dłuższe rozważania. Pan też wspomniał o miejscu dość dramatycznym, jakim jest klasztor w Podkamieniu. Był klasztor, bo nie zostało już tego miejsca, tego słynnego sanktuarium. Było to, przypomnę, bardzo ważne sanktuarium kresowe. Jedna z pierwszych koronacji obrazu Matki Boskiej na Kresach miała miejsce akurat, prawda, w tym klasztorze dominikańskim. Klasztor tłumnie nawiedzany przez wiernych obu obrządków, i grekokatolików, i rzymskokatolików. Klasztor, który związany, prawda, z bogatą tradycją maryjną, słynna pieśń maryjna, która do dnia dzisiejszego jest śpiewana w cerkwiach grecko-katolickich, której Marię, matkę właśnie tak królową korony Polski, nazywa się, prawda, przeczystą dziewicą, matką ruskiego kraju, czyli, prawda, coś, co tworzyło piękną harmonię, piękny, prawda, ten obraz wielokulturowości. Sanktuarium maryjne zostało doszczętnie zniszczone, prawda, wraz z ponad 800 wiernymi przez formację SS Galicjen i UPA, więc, prawda, doszło do straszliwej masakry. W tej chwili, prawda, znowuż o tyle, o ile przed wojną było to miejsce będące wyrazem pewnej harmonii i bogactwa tradycji. W tej chwili, prawda, jest to obraz nędzy przysłowiowej i rozpaczy. Czy zniszczona świątynia, rozebrane mury. Po obok znajduje się zakład dla umysłowo chorych, prawda, więc wszystko to pokazuje wielką ruinę i wielkie spustoszenie, które niestety trwają do dnia dzisiejszego, a zbrodnia ta do dnia dzisiejszego też nie została rozliczona i nie napiętnowani ci, którzy doprowadzili do tego, do tej wielkiej tragedii.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dobiega końca czas rozmów niedokończonych. Chciałbym, byśmy jeszcze może słowem wspomnieli o konferencji naukowej, międzynarodowej konferencji naukowej, która jest zorganizowana w Lublinie i Lwowie, w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 7 i 8 jesteście w Lwowie. 8 i 9 Eucharystia, msza święta w Katedrze Lwowskiej, którą również Radio Maryja i Telewizja Trwam będą transmitowały.
Tak, korzystając z okazji, chciałbym Państwa poinformować, iż w dniach 7-9 kwietnia, czyli prawda, równo za tydzień, w czwartek 7 kwietnia, rozpoczynamy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim sesję Nieba i Ziemi Królowa Maryja, opiekunka miasta Lwowa Maryja, tradycja kultu opieki Matki Boskiej nad narodem w kontekście jubileuszu. I tutaj wymieniamy trzy okrągłe daty, które chcemy wspomnieć w kontekście ślubu Jana Kazimierza, czyli bezpośrednio 360. rocznica ślubu Jana Kazimierza, 240. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej w Katedrze Lwowskiej oraz 25. rocznica reaktywowania struktur Kościoła Łacińskiego na Ukrainie, więc do Państwa słuchaczy z Lublina przede wszystkim się zwracam z informacją, że o 12 godzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sali posiedzenia Rady Wydziału Teologii 10.31 będzie otwarcie lubelskiej części konferencji, która potrwa mniej więcej do godziny 16, a potem uczestnicy konferencji wyjeżdżają do Lwowa i w ciągu 8 i 9 kwietnia będą kontynuowane obrady w kurii metropolitalnej Lwowa, więc Państwo, którzy może w tym czasie też zamierzacie być w Lwowie, zapraszamy na te spotkanie, a chciałbym tylko nadmienić, iż udało się zgromadzić wybitne grono znawców tematu, wybitne grono, prawda, specjalistów, którzy w różnych zakresach, w różnych aspektach będą omawiali tematykę kultu maryjnego w tradycji narodowej i przede wszystkim sprawy ślubów Jana Kazimierza.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kogo chciałby pan pozdrowić na antenie Radia Maryja?
No, pytanie, można gdzieś, na które nie byłem przygotowany.
Można od serca i współpracowników.
Pozdrawiam wszystkich, którzy nie śpią, którzy mi kibicują, prawda, przede wszystkim tych moich najbliższych. No i wszystkich kresowiaków, lwowiaków i sympatyków tradycji lwowskiej, tym, którzy nie są obojętni na losy Kościoła Lwowskiego.
Bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie naszego zaproszenia w przeddzień bardzo ważnej rocznicy, 360. rocznicy ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Naszym gościem był pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej. Też prowadzi ośrodek pan profesor badań wschodnioeuropejskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony.